Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Zapraszamy Państwa na kolejną artystyczną wycieczkę. Dzisiaj to nie będzie Florencja. Dziś zabieramy Państwa do miasta pełnego przepięknych uliczek i kanałów, czyli do Amsterdamu, ale to będzie druga połowa XVII wieku.
Tak, jesteśmy tuż po tak zwanym Złotym Wieku dla Holandii. Jest to czas wyzwań, bo Holandia utraciła wówczas wpływy w pewnych koloniach, ale nadal jest poważnym graczem na arenie międzynarodowej, w sferze gospodarczej, naukowej i kulturalnej.
Artysta, o którym dzisiaj będziemy mówić, no musimy to przyznać, jest znany raczej w wąskim gronie wielbicieli, no właśnie, czego? Sztuki, anatomii?
Medyków, niektórych historyków sztuki, bardzo nielicznych, ale też przede wszystkim historyków medycyny, bo Fryderyk Ruysch, który jest naszym dzisiejszym bohaterem, był anatomem, botanikiem, fizjologiem i zoologiem, takim multinaukowcem, który tak naprawdę wsławił się opracowaniem czegoś, co się określa liquor balsamicus, czyli takiego płynu, który zrewolucjonizował metodę konserwacji zwłok, bo to pozwoliło na zachowanie barwy i elastyczności konserwowanych tkanek, tak żeby one były bliskie ich naturalnym stanom.
To znaczy, że nasz bohater wymyślił płyn, w którym można było trzymać zwłoki i one nie ulegały zmianie, jeśli chodzi o ich konsystencję?
No nie do końca, bo nawet mówiąc liquor balsamicus, to tak naprawdę badając to, czym on mógł konserwować te zwłoki, to tak naprawdę nie jest jeden płyn, tylko dwa płyny, a ten jeden ustalono, że składa się głównie z brandy, z pieprzu i ziół. Tak? Drugi.
Ciężko się skupić na pracy wtedy.
Fryderyk, dysponując takim narzędziem, stwierdził, że to mu otwiera pewne drzwi, nie tylko do świata nauki, ale też do świata sztuki, więc...
To jest chyba najbardziej zadziwiający element tej historii, proszę Państwa, bo żeby pomyśleć sobie, że aha, no potrafię coś takiego zrobić i teraz to mi otworzy drzwi do sztuki, to teraz trzymajcie się mocno krzeseł.
Intrygujący wstęp. Właśnie, no bo jak już mamy takie zaplecze, Fryderyk stwierdził, że ma zapędy muzealnicze, więc w latach 1665-1717 wykonał ponad 2000 eksponatów. W większości to były preparaty medyczne o prawidłowej anatomii, bo on też bardzo dużo edukował, więc ten walor edukacyjny był dla niego szalenie istotny. Inne natomiast te preparaty były z jakimiś malformacjami, no a wśród tych 2000 kilkadziesiąt dioram z zaaranżowanymi scenkami. Właśnie o tych dioramach
chcieliśmy. Brzmi przerażająco.
Przerażająco? No właśnie, ale przerażająco dla nas dzisiaj. A czy oni to tak odbierali wtedy? No nie. Sam Fryderyk, który oprowadzał po tym swoim prywatnym muzeum, mówił, że ludzie są zachwyceni, wzruszeni, poruszeni, więc odbiór był zupełnie inny. No dzisiaj jakby na śmierć patrzymy trochę inaczej.
No tak, ale zapytam teraz może trochę kolokwialnie. W czym on rzeźbił?
W czym on rzeźbił? I to jest bardzo, bardzo arebu postawione pytanie, bo rzeźbił może nie do końca, ale układał te dioramy z części ciała,
no tak.
Szczególnych, tak, z wypreparowanych części ciał, ale nawet nie tych anatomicznie poprawnych, ale też właśnie takich z jakimiś...
Z kamieni żółciowych na przykład.
Na przykład z takimi odpadkami. No i aranżował sobie te gablotki tak, że w centrum usypywał jakiś pagórek z kamyków, tak jak powiedziałeś, kamyków żółciowych czy nerkowych, jakichś innych zwapnień, złogów. Dodatkowo rzucał tam jakąś roślinność, która tak naprawdę była jakimiś drzewami oskrzelowymi czy innymi naczyniami krwionośnymi. No i w takiej scenerii ustawiał małe szkieleciki, szkielety noworodków, które grały na przykład na skrzypcach, a skrzypce oczywiście były zrobione z jakiegoś tam martwaka kostnego, smyczki z zasuszonych tętnic, inne szkieleciki ocierały łzy chusteczką, no takie po bandzie troszeczkę, tak?
Nawet bardziej niż trochę.
No, ma swój urok taki szkielecik trzymający bukiet znaczeń limfatycznych.
Oczywiście, że tak, tym bardziej, kiedy jeszcze wiemy o tym, że córka mu pomagała. ubierać tak, te szkieleciki.
Dokładnie. Była taka Rachela Ruysch i ta Rachela, która zresztą jest bardzo sławną holenderską malarką, bardzo dobrze opłacaną wówczas, pomagała mu aranżować te dioramy, ubierała te szkielety, tak jak powiedziałeś, coś tam podmalowywała. No to był taki rodzinny biznes. Zresztą w tym pomagał mu też syn, który później tam został lekarzem.
A jaka była myśl przewodnia, Marto? Memento mori?
No właśnie, co Ruysch chciał pokazać w tych dioramach. Mamy niewątpliwie krótkotrwałość życia, jakąś marność ziemskich bogactw. I na to wskazują też te atrybuty, które trzymają te nasze szkieleciki. Bo na przykład mamy sznur pereł, oczywiście z drobinek pozyskanych ze stawu, tego dotkniętego dną moczanową, no a jakże inaczej.
Super.
Jętki, czyli takie owady, których dorosłe osobniki żyją jeden dzień. No ale to już taka wiedza mocno zaawansowana botanicznie. No i z drugiej strony, jako nauczyciel, tak jak mówiłam, bardzo ten aspekt edukacyjny był dla Fryderyka ważny. Było to dla niego takie atrakcyjne rozwiązanie dla jego uczniów, żeby ich po prostu na śmierć nie zanudzić.
No dobrze, ale skąd on pobierał materiały do tych swoich dioram?
I tutaj nas pewnie nie dziwi, skoro jesteśmy w Holandii, więc kojarzy nam się to z tymi publicznymi sekcjami zwłok. Ruysch też był prelektorem, przeprowadzał te publiczne sekcje zwłok. Był oprócz tego medykiem sądowym i wreszcie lekarzem, który miał pod sobą...
akuszerki.
Akuszerki. No i w komitywie z tymi akuszerkami pozyskiwał od nich, co ciekawsze, właśnie ciała noworodków z porodów, które one przyjmowały. No i tak właśnie te szkieleciki dostawały drugie życie.
Czy nikt nie burzył się przeciwko temu, co robił Ruysch?
Nie. Tak jak mówiłam na początku, to było zupełnie inaczej odbierane niż my dzisiaj. Mało tego. Kolekcja tak się spodobała Piotrowi Wielkiemu, który tam wizytował Holandię, że postanowił ją kupić.
Czyli co, w wagonach pojechało do Petersburga?
Tak. No i kupił to w wagonach i oczywiście na statek. Kupił to. I Ruysch, jak już tak zobaczył to swoje puste muzeum, no to stwierdził, o nie, on chce to z powrotem, ja chcę to z powrotem. I taka panika. No i co? No oczywiście nie mógł już tego zawrócić. Zresztą przytulił całkiem niezłą sumkę, bo 30 tysięcy guldenów to jest 10-letnia pensja ówczesnego profesora.
Także, no to nieźle.
Nieźle, tak. No ale co? No nie mógł zawrócić.
No dobrze, Marto, ale zachowały się te dzieła Ruysza? Możemy jakieś dzisiaj oglądać gdzieś?
Dioramy nie. Mhm. Natomiast swoje z różnymi przekrojami anatomicznymi czy innymi malformacjami tak, możemy je oglądać na przykład w Petersburgu, a całą resztę znamy tylko z przerysów tych katalogowych, muzealnych, które sam Fryderyk zlecał.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.